12 minut po godzinie 20, magazyn Między nami zwierzętami. W studio goście Iwona Chylewska, wolontariuszka i behawiorystka w inicjatywie dla zwierząt oraz Sylwia Dobek, kobieta instytucja, od lat związana ze schroniskiem i przede wszystkim tworząca coś w rodzaju takiego nagłego pogotowia służącego do ratowania dzikich zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Iwona założyła stronę Przyjaciele Zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. I publikowane są tam posty, zdjęcia, które pokazują inną stronę pracy w schronisku. Mhm. Można tam zobaczyć pracowników, wolontariuszy w nieco innym świetle. Czasami zrezygnowanych, sfrustrowanych, ale też można zobaczyć czy dostrzec ogromną radość, kiedy jest kontakt ze zwierzęciem. Nawet jeżeli, bo to zdjęcie na mnie duże wrażenie zrobiło, nawet jeżeli siedzi się kilka godzin na zimnej ziemi, bo pies musi otrzymać kroplówkę. Na stronie publikowane są też zdjęcia z nowych domów, bo wiem, że pani bardzo zależy na tym, żeby pokazać tą przemianę psa. Co się dzieje z psem, kiedy on z kojca, ze schroniska pojawia się w dobrym domu i otoczony jest miłością, ale też człowiekiem kompetentnym, który chce pomóc. Opowiedzcie, tak? Czy miałyście kiedyś taką myśl, że mam dosyć?
No ja myślę, że każdy z nas po ileś tam razy miał takie myśli, tak? I jeżeli ktoś pracujący ze zwierzętami powie mi, że nigdy nie miał takiej myśli, że nigdy nie miał dosyć, ja w to kompletnie nie uwierzę, ponieważ oczywiście my pokazujemy te wszystkie rzeczy, które robimy, tak? Pokazujemy tą naszą misję, bo tak naprawdę praca w schronisku i wolontariat jest troszeczkę również taką misją. Kochamy to, co robimy, ale chodzi o pomoc. Więc masę razy jesteśmy zmęczeni, masę razy jesteśmy smutni i tak naprawdę masę razy płaczemy.
No dokładnie, tu się zgadzę z koleżanką. Rzeczywiście dla mnie najgorszym okresem pracy w schronisku to była praca w biurze na etacie kierownika. Z tego względu, że moja praca polegała bardziej na kontaktach z człowiekiem, z wysłuchaniem jakichś tam perfidnych historii, które miały jakby wytłumaczyć jego intencje, że on zostawia niewidomego, starego, chorego psa w schronisku i jeszcze nie obrazić go przy tym. Było to tak frustrujące, że stwierdziłam, że po roku czasu mam dosyć. Ja nie zostawiałam pracy w schronisku, ale po prostu wolę pracę ze zwierzętami.
Opowiadała pani w tej audycji właśnie o tym, że ten kontakt z ludźmi był chyba najbardziej frustrujący. I to takie znamienne, że osoby, które kochają zwierzęta, często właśnie mówią, że wolą mieć kontakt ze zwierzęciem niż z człowiekiem.
I to jest najbardziej złudna rzecz. Człowiek myśli, że idzie pracować w miejsce, gdzie będzie pracował ze zwierzętami, a pracuje głównie z ludźmi. I to z ludźmi musi mieć kontakt, to z ludźmi musi się dogadać. Musi czasami zacisnąć zęby, tak, i starać się coś wytłumaczyć. No zdecydowanie kontakt z ludźmi jest tym, co jest w sumie najtrudniejsze w naszej pracy.
No jest jeszcze miejsce, bo Inicjatywa dla Zwierząt 10 lat temu przejęła schronisko i to schronisko było budowane w czasach, kiedy o behawiorze zwierząt, w ogóle o potrzebach zwierząt chyba w ogóle się nie mówiło. Pani Iwono, my rozmawiałyśmy przed audycją o tym, jakie to jest ważne i też prosiłam, żebyśmy naszą rozmowę zaczęły od tego, bo od opisania trochę tej sytuacji zwierząt w schronisku, które no nie doczekało się jakiegoś generalnego remontu i z tego co wiem wciąż nie ma miejsca i nie ma na razie pomysłu na to, gdzie mogłoby się przenieść.
Żeby zrozumieć tak naprawdę w jakich warunkach żyją te zwierzęta, trzeba byłoby to miejsce zobaczyć. Kojce są usytuowane naprzeciwko siebie. Tak, są jeden koło drugiego, tworząc tak naprawdę tunel. My sobie jakoś tam oznaczamy tą topografię naszego schroniska, wiata numer 1, wiata numer 2. Są to tak naprawdę takie długie pawilony, tak? Ile one mogą mieć metrów, Sylwia?
Nie wiem, ale po jednej stronie jest 15 boksów i po drugiej 15.
Czyli możemy sobie już wyobrazić mniej więcej, jak one są długie. I tak naprawdę każdorazowe przejście każdego psa, który wychodzi na spacer i wraca, jest swego rodzaju traumą dla tego psa, tak?
My wchodzimy.
Dokładnie, dokładnie. Więc tak naprawdę szkolenia wolontariuszy dlatego między innymi są...
Ja myślałam, że tylko osoby odwiedzające mają taką traumę.
Nie.
Bo to jest bardzo specyficzne.
Nawet pracownicy, którzy muszą wziąć, przeprowadzić psa. Pracownik techniczny, technik weterynarii, który musi wyprowadzić psa z kojca, musi go wprowadzić, przychodzi to samo. My musimy uważać, żeby nie doszło do wypadku, żeby... Człowiek nie został poraniony, ale i żeby zwierzę bezpiecznie przeszło przez wiatę.
Dlatego też wolontariat jest obwarowany tyloma zakazami, nakazami, środkami bezpieczeństwa i tak dalej, ponieważ wchodząc sobie do kojca, my musimy po pierwsze sprawić, że pies nam nie ucieknie. Po drugie, ubrać go w szelki. Nie zawsze ten pies ma ochotę mieć te szelki na sobie. Nie zawsze on akceptuje dotyk. Tutaj jest praca pracowników i wolontariuszy, żeby tego psa ubrać, tak? I żeby on nie zechciał wtedy nam zrobić krzywdy, żeby po prostu to akceptował. Następnie wyprowadzamy psa z kojca, więc przechodzimy przez ten cały tunel, gdzie z jednej i z drugiej strony praktycznie wszystko na niego ujada, tak? Więc w zasadzie co może sobie czuć taki pies? Wychodzę i muszę walczyć o życie, prawda? No bo z jednej i z drugiej strony ogromny wrzask, ujadające, rzucające się do krat psy. Jest to na pewno, myślę, no taki traumatyczny widok. I to jest za każdym razem. Więc ten pies, który wychodzi z kojca z nami, on jest już nastawiony na tryb walka, tak? I on próbuje się obronić, więc on również się do tych kojców rzuca. My musimy go przytrzymać. Czasami jest to pies, który waży na przykład 40 kilo. Bardzo często psiaki wychodzą w kagańcach, ponieważ obawiamy się, że na przykład ktoś psa nie utrzyma, tak? I ten psiak wpadnie między te kraty, chwyci innego psiaka za łapkę. Albo na przykład są psiaki, które, dla których to wyjście i przejście przez ten pawilon jest tak stresujące, że one gdzieś tam sobie w tym amoku, broniąc się przed tym, co mają po bokach, gryzą nas. Nie są to psy agresywne względem człowieka, jest to po prostu ten pies jakoś tam nad sobą nie panuje, on tak naprawdę nie myśli o tym, co robi. Więc tak naprawdę to trzeba zobaczyć. To jest nie do opisania tak naprawdę, co, jak wygląda takie wyjście z kojca, zwykłe wyjście z kojca.
Druga sprawa to zimno, prawda?
Oczywiście.
Musicie co roku, chociaż teraz zima jest bardzo taka lekka, jest ciepło, ale musieliście wcześniej podejmować decyzję, który pies pójdzie do ogrzewanego pomieszczenia.
Cały czas takie decyzje ciągle musimy podejmować. Ponieważ tak naprawdę tych pomieszczeń jest dużo mniej no, niż potrzebujemy. Oczywiście idealną sytuacją byłoby, gdyby każdy pies po prostu mieszkał w ogrzewanym kojcu, prawda? I w niektórych schroniskach tak to wygląda. No, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przebudować schroniska tak, żeby uzyskać więcej miejsca na te ogrzewane kojce.
Tutaj myślę, że też trzeba wyjaśnić słuchaczom, bo wiele psów mieszka niestety w dalszym ciągu w budach na łańcuchach. Czy to są młode psy, czy to są psy stare, schorowane? Dlaczego jest potrzebne ciepło w wypadku psa, który całe życie siedzi na łańcuchu i ma już na przykład 10 lat?
No to proste. To tak samo jak starsze osoby, z krążeniem już jest nie tak, więc to przewodnictwo ciepła, to krążenie krwi, które gdzieś tam daje nam tą ciepłotę, jest już nieadekwatne. Te psy nie dojedzą. Czasami jest tak, że po prostu ta karma też już jest nieodpowiednia dla nich, jeżeli chodzi o wiek, one słabną. I stają się po prostu bardziej ociężałe, nie ma tego ruchu i zaczynają marznąć. Dlatego jest po prostu no, potrzeba tego ciepła.
Ilu jest w tej chwili wolontariuszy i pracowników?
Wolontariuszy jest około setki, niecała setka i ta liczba może brzmieć imponująco, ale są to niekiedy osoby, które przychodzą bardzo rzadko. Z wolontariatu jest się wykreślanym, jeżeli nie przyszło się chociażby ten raz na 2 miesiące, więc bardzo często są to osoby, które przychodzą na przykład raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, raz w miesiącu. Czynnych, takich bardzo czynnych wolontariuszy, którzy przychodzą po kilka razy w tygodniu, jest około 30 osób. osób, z tym, że wolontariat ma różne stopnie. My mamy hierarchię, tak? Na początku przychodzi się, w momencie szkolenia jest się młodszym wolontariuszem, ma się zupełnie inne prawa niż ten pełnoprawny wolontariusz, potem jest ten zwykły pełnoprawny wolontariusz, tak? A potem jest starszy wolontariusz. I tak naprawdę są to no, najbardziej doświadczone osoby, takie, które radzą sobie praktycznie z każdym psem, takie, które mają pozwolenie na pracę prawie z każdym psem. I tych starszych wolontariuszy mamy bodajże około 15-16.
A pracowników?
Średnio dziś około 20 nas chyba jest tam, nie? Ta liczba jest też zmienna z tego względu, że jest spora rotacja.
No właśnie, opowiedzcie o tej rotacji, bo nie każdy jest w stanie w tej pracy. No, może też nie ze względu na finanse, ale to są specyficzne warunki pracy.
Dokładnie. Ja jak zaczęłam pracę jako kierownik, to praktycznie 8 godzin mojej pracy to było przyjmowanie, że tak powiem, kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Część osób wysłuchała, przechodziła ze mną wszystkie stanowiska pracy, pokazywałam, jak wygląda ta praca naprawdę. No, mówili, że tak, przyjdą na drugi dzień i nigdy się nie pojawili. No niestety, praca jest ciężka, brudna, śmierdząca i praktycznie czasami to, tak pani redaktor powiedziała, za małe pieniądze, nie?
Mhm. A plus jeszcze wydaje mi się, że trzeba być po pierwsze bardzo odpornym psychicznie, bo kontakt ze zwierzętami czasami jest trudny, tak? No, dostajemy zwierzęta w bardzo złym stanie. Nie zawsze ludzie sobie z tym radzą, tak? Tak naprawdę oglądamy wiele rzeczy, które są bardzo, bardzo trudne. Po drugie, trzeba być wytrzymałym fizycznie, ponieważ jest to tak naprawdę praca fizyczna, praca na dworze, praca ze zwierzęciem, które trzeba przytrzymać, które czasami jest duże. Jest to praca, może być to praca niebezpieczna, no bo psiaki mają zęby, więc gdzieś tam faktycznie mogą się zdarzyć wypadki. Tak, my też mamy zęby.
Ale mówię koty.
Aha, przepraszam.
Wszyscy mamy zęby, koty, psy. Audycja więc... między nami zwierzętami. Na szczęście nie będzie pogryzień dzisiaj. Ale właśnie, a propos tych pogryzień, bo powstała strona i pomyślałam sobie, że taka strona, kiedy powstaje, to znaczy, że w środowisku czy w organizacji jest zgoda co do tego, żeby się otworzyć. Nie tylko, i myślę, że to otwieranie trochę trwało, dlatego że jak pamiętam początki, sama realizowałam audycje, reportaże, nie były łatwe. To środowisko jakby wolontariuszy i samej organizacji docierało się. I kiedy powstaje strona, to jest dla mnie taki przekaz, otwieramy się, pozwalamy się fotografować. Wreszcie pierwszy chyba raz zobaczyłam na chyba dwóch fotografiach panią Sylwię, która zawsze przysyła zdjęcia po prostu zwierząt. Nigdy nie widziałam pani. Generalnie... Już nie mówiąc o kalendarzu, o którym opowiemy za moment.
Ja się po prostu nie lubię firmować.
Ale no tak, tylko to są takie dzisiaj są czasy, że pani Sylwia, jak się nie zrobi tego zdjęcia, to tak jakby człowieka nie było.
No mi to wcale nie przeszkadzało. Ja tam zawsze bolałam jednak gdzieś tam ta praca inkognito. Przepraszam. No pierwszy raz zostałam zmuszona do sfotografowania i pokazania swojej fotografii, jak zostałam kierownikiem, żeby wszyscy widzieli, że ja to jestem kierownik i na kogo można krzyczeć.
Jak wygląda kierownik.
Dokładnie.
Pani Iwono, to był cel chyba główny,
między
prawda?
Między innymi. To znaczy po pierwsze ja chciałam troszeczkę odczarować schronisko, bo bardzo często słyszałam od moich znajomych, nie przyjdziemy tam, ponieważ będziemy mieć traumę, będziemy płakać i tam się w ogóle dzieją straszne rzeczy. I ja mówiłam, nie, słuchajcie, tam się dzieją magiczne rzeczy, zobaczcie tych wszystkich ludzi, zobaczcie tych wolontariuszy. Ja jak przyszłam do schroniska, było to jakieś niecałe 2 lata temu, zobaczyłam tych wolontariuszy, zobaczyłam tych pracowników, którzy są również wolontariuszami, prawie wszyscy pracownicy są również wolontariuszami. I bardzo chciałam to pokazać. Zielona Góra może być dumna z tego miejsca, mimo tego, że ono jest przestarzałe, że ciężko jest tam utrzymać czystość i tak dalej, i tak dalej. To miejsce tworzą tak niezwykli ludzie, ja chciałam to pokazać. Chciałam pokazać to schronisko, w którym zwierzęta dochodzą do siebie, w którym dostają czasami najlepsze domy, jakie miały w życiu. Tak?
Bo pani trochę takim świeżym okiem spojrzała na schronisko, bo jest pani tutaj dopiero od 2 lat do Zielonej Góry pani
wróciła. Nawet niecałych, tak. W czerwcu będą 2 lata. Więc i naprawdę ta cała opieka nad zwierzętami, razem z tym wożeniem zwierząt na rehabilitację, to poświęcenie wolontariuszy, którzy przychodzą przed swoją pracą, tak? Czasami wstając o 5 rano, którzy idą pieszo, którzy się źle czują, ale przychodzą i tak dalej, i tak dalej. To jest tak niezwykłe. Ja chciałam, żeby każdy to zobaczył. I denerwowali mnie ci wolontariusze, że nie chcieli tego pokazywać. I na początku...
Jak pani namówiła na zdjęcie?
Ja ich zmuszałam.
Albo z nienacka.
Tak, tak. Ja po prostu te zdjęcia robiłam sama. Wrzucałam
bez zgody.
Owszem, tak. Więc tak, na początku było ciężko zmusić po prostu ludzi do tego, żeby pokazywali, co robią. I naprawdę do znudzenia chodziłam, zobacz, jeżeli pokażesz, co robisz, ludzie zobaczą, co tutaj się dzieje, może zechcą przyjść, a tak naprawdę chodzi o to, żeby było tych wolontariuszy jak najwięcej, ponieważ to jest realna pomoc zwierzętom, tak? Oczywiście finanse finansami, wszystko wszystkim, ale w momencie, kiedy jest nas dużo, tak naprawdę dużo psów wyjdzie na spacer, tak? Tak naprawdę dużo psów jest zaopiekowanych, dużo psów ma swoich opiekunów. My się po prostu nie rozdwoimy, chociaż czasami próbujemy. Musi być nas dużo, żeby zwierzęta były zaopiekowane. Więc po pierwsze, tworząc tę grupę, chciałam troszeczkę to schronisko odczarować na zasadzie, słuchajcie, nie jest to tylko smutne miejsce. Zobaczcie, my tu się czasami świetnie bawimy. Tak, my też płaczemy i jesteśmy brudni i śmierdzimy, tak? Ale jesteśmy razem, lubimy się, świetnie się bawimy, tworzymy sobie jakąś tam społeczność i zobaczcie, dzięki nam tak naprawdę ten pies ma dom, a tamten już się nie boi, a tamten wychodzi na spacery, tak? A tamtemu możemy ubrać szelki i tak dalej, i tak dalej. To, co robią ludzie, którzy tak naprawdę czasami nie mają kompletnie żadnego, żadnej takiej konkretnej wiedzy, prawda? Oni to robią czasami totalnie intuicyjnie. Jest to coś niesamowitego.
Dba pani o to, żeby ten poziom dyskusji był... No po prostu, żeby nie było tam żadnych przykrych komentarzy, hejtów,
tak.
Tak się dzisiaj często mówi. No właśnie, ale one nie biorą się znikąd, bo po prostu przez wiele lat organizacje i osoby, które pomagały zwierzętom, były ze sobą w dosyć mocnym konflikcie. Musi pani mocno moderować te komentarze?
Nie, właściwie bardzo rzadko się to zdarza. Ja bardziej usuwam te wszystkie rzeczy, które dla mnie są spamem, tak? Czyli jakieś nieistotne rzeczy, ogłoszenia psiaków zewsząd, z całej Polski tak naprawdę, ogłoszenia zwierząt zewsząd. No nie chcę tego w tej grupie, ponieważ jest to grupa zwierząt ze schroniska w Zielonej Górze. Oczywiście grzecznościowo można coś tam czasami wrzucić, ale nie chcę po prostu tych wszystkich nieistotnych linków. Grupa jest o naszych zwierzętach, tak? Mhm. Przede wszystkim to bardzo rzadko zdarzy się, ale jednak, że ktoś jest po prostu wulgarny, że ktoś przeklina. Od razu takie rzeczy usuwam, plus ta osoba dostaje no, takie ostrzeżenie, że no, nie jest to naprawdę miejsce na to, tak? Bywa czasami, że piszą jakiś komentarz w momencie, gdy ludzie zaczynają się kłócić, co tak naprawdę też jest rzadko, tak? Piszą w sposób, słuchajcie, jesteśmy tutaj dla zwierząt tak naprawdę, chcemy tutaj propagować wolontariat, adopcję, chcemy pokazywać nasze zwierzęta. Do takich dyskusji zapraszam Was prywatnie. Nie jest to merytoryczne, nie jest to potrzebne, nie widzę sensu. Blokuję.
Na stronie mogą też umieszczać posty osoby, które adoptowały psiaka.
Tak, i to jest genialne. I to jest genialne, ponieważ my pamiętamy te zwierzęta, które przyszły i na przykład bardzo się bały, albo były bardzo agresywne, nie tolerowały dotyku. I potem widzimy te zwierzęta nad morzem, albo w górach, albo na kanapie, przytulone do człowieka. To jest najlepsza część pracy. I to tak naprawdę chyba wynagradza wszystko. Bo my wcześniej te zdjęcia po prostu w momencie, gdy nie było jeszcze tej grupy, my je sobie rozsyłaliśmy, tak? Ja dostałam zdjęcie, mówię, patrzcie, zobaczcie, tutaj, tak, teraz, on jest tu. dlaczego by tego nie zrobić na szerszą skalę? Przecież to są nasze zwierzęta, my wszyscy je pamiętamy, jakoś tam je kochamy, tak? Więc myślę, że to jest fajne miejsce, gdzie każdy może wrzucić zdjęcie. Widzimy to wszyscy, widzimy to zwierzę, które było nam bliskie i widzimy, że ono jest teraz szczęśliwe. No, coś niesamowitego.
Pani Sylwio, ja tak do pani wracam, bo znamy się już parę dobrych lat i ja wiem, co pani robi, ale nie przypuszczałam, że zobaczę panią w tym kalendarzu i naprawdę ten strój, no niesamowity.
O, no to też jest jakby...
Ale przyznam państwu też, że ja nie rozpoznałam pani Sylwii, bo pani Sylwia była tam bardzo elegancko pomalowana, w rozpuszczonych włosach.
No ciężko w ten sposób wyglądać w pracy, nie? Byłoby trochę niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o kalendarz, to jest to prowodyr tutaj, siedzi obok mnie, Iwona Chylewska, która do mnie zadzwoniła i przedstawiła propozycję. Nim ona skończyła mówić, o co wychodzi, to już wiedziałam, że tak, no taki zwariowany pomysł. Mimo, że rzeczywiście nie lubię bardzo się firmować, nie lubię gdzieś tam pokazywać się.
Ale w superbohaterkę się pani wcieliła.
Ale jestem nie do rozpoznania.
Dlatego jesteś podpisana.
A powiedzcie proszę kilka słów o tym kalendarzu, bo mamy ten kalendarz dla państwa dzisiaj.
To znaczy kalendarz, najpierw powstał pomysł i najpierw powstało hasło zostań superbohaterem naszych zwierząt. To było hasło promujące tak naprawdę przede wszystkim wolontariat. O to mi chodziło, bo dla mnie wolontariusze są superbohaterami, koniec, kropka. Pomyślałam sobie potem, że właściwie fajnie byłoby zrobić taki kalendarz, w którym właśnie ci wolontariusze i pracownicy, którzy zazwyczaj są... ubrani troszkę inaczej niż na tym kalendarzu, tak? No nie ma co ukrywać, jesteśmy brudni, śmierdzimy i w zasadzie wszyscy w tym kalendarzu jesteśmy nie do rozpoznania, ponieważ no, wyglądamy zupełnie inaczej niż w naszej pracy. Więc chciałam pokazać tych ludzi, którzy zazwyczaj właśnie są brudni, zabiegani, chciałam ich pokazać w zupełnie innej odsłonie i chciałam tak naprawdę też zwrócić uwagę na to, na ich pracę, na to, jaką rzecz robią i że są no, naprawdę takimi realnymi superbohaterami.
Ten kalendarz jest graficznie bardzo taki interesujący. Tam są postacie właśnie superbohaterów z psiakami, z różnymi zwierzętami. Pani Sylwia jest oczywiście z jeżem, bo to dzikie zwierzę pod ochroną. Tam jest też norka czy fredka?
Fredka. Jest, na ramieniu mi siedzi wiewiórka i agama.
No właśnie. I ten kalendarz mamy w liczbie sztuk 5 dla państwa. I mam taką propozycję, żeby na Facebooku, na fanpage'u strony Między Nami Zwierzętami pod postem o dzisiejszej audycji po prostu napisać w komentarzu, dlaczego akurat pan czy pani chciałaby taki kalendarz. I ja się odezwę i państwu ten kalendarz dostarczymy. Na zakończenie chciałabym was prosić, jesteście blisko zwierząt i takich spraw zwierzęcych w mieście. No niestety pojawiła się kolejna informacja. Mówiłam tutaj o jeżach, ale ktoś truje psy w Zielonej Górze.
To prawda. No, bardzo niepokojące wiadomości dochodzą przede wszystkim z osiedla pomorskiego i śląskiego, gdzie te przypadki no, są dosyć częste. Ciężko jest złapać tak naprawdę osobę, która być może robi to pod osłoną nocy. Trudno powiedzieć, jakie ma pobudki, czy to są stricte pod psy, czy też chce otruć inne zwierzęta. No, na pewno ta osoba ma jakieś problemy ze sobą i wszyscy powinni być czujni.
W komentarzach na stronie Radia Zielona Góra pojawiły się takie sugestie, że to właściciele są sobie winni, bo nie sprzątają po psach, bo psy powinny mieć kagańce w miejscach publicznych. No i różne takie sugestie. Troszeczkę miałam wrażenie, że tam osoby niepewne usprawiedliwiają ten straszny czyn, ale myślę, że też trzeba o takich sprawach mówić, że wciąż za mało osób sprząta.
To znaczy, no jak dla mnie są to dwie zupełnie różne sprawy, mm-hmm. Tak naprawdę. Oczywiście trzeba jakoś egzekwować to, żeby ludzie sprzątali po swoich psiakach, tak? Ale nie jest to żaden argument za tym, żeby truć zwierzęta, no, które potem umierają, oczywiście, tak, w cierpieniu. Poza tym tak naprawdę ta osoba nigdy nie wie, czy trafi akurat na tego psiaka, po którym właściciel nie sprząta. To znaczy w momencie, nawet jak to mówię, no brzmi to niedorzecznie po prostu.
No, ale to też taka trutka, która leży, powiedzmy sobie, gdzieś tam, ona nie tylko jest zjadana przez psa. No teraz mamy taki okres, że na przykład jeże śpią, ale jak się jeże obudzą, to one też chętnie skorzystają z tego. Ptaki, koty, lisy, tak, koty, wszystkie jakieś inne zwierzęta drapieżne, które gdzieś tam koło nas egzystują, to wszystko zostanie uśmiercone. I o ile pies, który ma swojego opiekuna i opiekun jest w stanie w miarę szybko zareagować i pomóc temu psu, aczkolwiek wiemy, że są ofiary śmiertelne, no to takie dzikie zwierzę nie ma szans. Pozbędziemy się po prostu z ekosystemu jakiejś tam gałęzi, która odpowiada na przykład za tępienie gryzoni.
Myślę, że tutaj też apel do państwa, żeby być bardzo uważnym na spacerach.
Dokładnie.
Może ktoś, kto nie ma psa, zobaczy jakąś miseczkę albo tackę z podejrzaną zawartością. Najlepiej to po prostu wyrzucić, żeby żadne zwierzę nie zjadło. Co jeszcze panie możecie poradzić w takiej
sytuacji? Przede wszystkim być czujnym, bo opiekunowie zwierząt wychodzą o różnych porach. Jeżeli widzimy, że ktoś idzie z jakiejś chaszczy, zainteresujmy się, dlaczego on tam był, co tam robił, co zaniósł, kto ty jesteś. I może w ten sposób uda się zidentyfikować osobę, która robi taką szkodę dla zwierząt.
Dziękuję bardzo. Pani Iwona Chylewska, twórczyni strony Przyjaciele Zwierząt w schronisku w Zielonej Górze, i pani Sylwia Dobek, człowiek instytucja, pogotowie dla zwierząt, od lat związana ze schroniskiem. Dziękuję wam bardzo i myślę, że ten kontakt będzie i będziecie się panie też pojawiały, żeby opowiadać przede wszystkim i zachęcać do adopcji, bo nie powiedziałyśmy jeszcze, pani Iwono, na koniec o tak zwanych psich celebrytach.
Tak, naprawdę jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ przez to, że ta grupa się rozwija, jest tam około 1500 osób, gdzie na warunki Zielonej Góry myślę, że jest to fajna liczba, cyfra. I ludzie naprawdę rozpoznają te nasze zwierzęta, tak? W momencie, kiedy wrzucamy jeden, drugi, trzeci post o jakimś psiaku, tworzy się jego historię, tak? No bo to też się staramy przedstawiać. I bardzo dużo dostawałam wiadomości na zasadzie: nasz pies jest rozpoznawalny na mieście po prostu, tak? Ludzie na przykład mówili mi, którzy adoptowali nasze psiaki: słuchaj, wyobraź sobie, idę ulicą i podchodzi do mnie ktoś i pyta: przepraszam bardzo, ale czy to jest Cofek ze schroniska w Zielonej Górze? Czy ja mogę zrobić zdjęcie? No, ja myślę, że jest to świetne.
No. Dziękuję bardzo. Iwona Chylewska i Sylwia Dobek, a za kilka minut połączenie z doktorem Zbigniewem Zawadą.